Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na spotkanie z dwoma geniuszami. Jeden fortepianu, drugi skrzypiec. Mówi się o nich znakomite towary eksportowe. Leszek Możdżer i jego mniej doświadczony kolega Adam Bałdych nagrali wspólnie przepiękną płytę, o której za chwilę porozmawiamy.
Tydzień z Adamem Bałduchem i Leszkiem Możdżerem w Radiu Poznań. Bardzo mi miło was powitać podczas tego tygodnia z wami w rolach głównych.
No to wielki zaszczyt i radość, no bo Poznań to dla mnie to jest szczególne miasto, ale chyba dla Adama też. Także ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszymy na ten koncert w Poznaniu, bardzo.
Zdecydowanie, bardzo nam miło.
A propos Adama, to mogę tylko wspomnieć, że jak tylko w redakcji muzycznej, która też jest częściowo redakcją muzyki klasycznej, padło twoje nazwisko, to od razu zresztą pani prezes Towarzystwa Wieniawskiego zdarzyła wspomnieć, no tak, no przecież dopiero co tutaj podczas konkursu, czy przed konkursem, czy w ramach atrakcji konkursowych miała okazję cię słyszeć, jak razem z Agatą Szymczewską tutaj Wieniawskiego interpretowaliście razem.
Tak, tak, to była inauguracja zapowiadająca festiwal, gdzie mieliśmy okazję właśnie z Agatą, z moim kwintetem wystąpić, a zresztą ja pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego, więc Poznań był zawsze dla mnie takim miejscem, do którego przyjeżdżałem, żeby słuchać muzyki w Blue Note'cie, stawiałem swoje pierwsze kroki, tam mam mnóstwo przyjaciół, tak więc też z miastem jestem bardzo związany. No i z Leszkiem po wielu, wielu latach właśnie w Poznaniu spotkaliśmy się na jego festiwalu, żeby wspólnie zagrać koncert, trochę bez próby, trochę bez wielkiego przygotowania, jak poniosła nas muzyka i to w zasadzie był taki pierwszy krok do tego, żeby zdecydować się na wspólny album i w końcu to, o czym mówiliśmy od paru lat, żeby się urzeczywistniło. I tym jest właśnie Pacakalia.
Myśmy nawet kiedyś, Adam, mieli taką próbę, prawda? Taką u mnie w domu, tam kiedyś z jakimiś nutami, ale później jakoś nie doszło do realizacji tego, także gdzieś tam te podchody to już trwały od paru lat, nie?
Tak, tak, tak. Przyjechałem, pamiętam, do ciebie i graliśmy 5 minut, a potem zrobiłeś spaghetti i rozmawialiśmy o muzyce, więc w zasadzie spędziliśmy więcej czasu, żeby sobie dyskutować o muzyce niż grać, a później już trafiliśmy na scenę w Operze Wrocławskiej z Larsem Danielsonem i improwizowaliśmy muzykę do właśnie filmu Skarb.
To były chyba jeszcze czasy Damage Control, kiedy miałeś tą kapelę
Ja w ogóle przyszedłem do ciebie do studia obładowany jakimiś wzmacniaczami, wiesz, całą elektroniką. Zgoła inna sytuacja jak teraz, nasze akustyczne granie i zupełnie inne poszukiwanie, tak więc to były naprawdę dwa różne okresy.
Mm-hmm. No z Leszkiem o muzyce i nie tylko, zresztą to można faktycznie rozmawiać długo i przyjemnie. Może od tego zacznijmy, czy taka płyta w wykonaniu takich muzyków jak wy, to jest materiał, którym długo trzeba rozmawiać, to omawiać, czy to jest wasze intuicyjne jakieś zderzenie i właściwie bez słów to się prawie zdarzyło?
Trzeba by policzyć godziny, jakby policzyć wszystkie godziny prób, nagrań, dyskusji, mailowania, to by wyszło tam kilkadziesiąt godzin może, co?
Dobrze.
Może kilkanaście.
Ale na szczęście my chyba dobrze ten czas wykorzystujemy, bo my grając myślimy o tym, co robimy, więc to jest, gdyby to rozdzielić, to wyszłoby tego dwa razy więcej, a ponieważ ten proces intelektualny zachodzi w trakcie naszej gry, to później tylko podsumowaliśmy to jakimiś refleksjami i posuwaliśmy to jakby do przodu, nie?
Ja ostatnio teraz właśnie oglądałem wywiad z Billem Evansem, który powiedział, że jazz nie jest w ogóle procesem intelektualnym, także te procesy intelektualne to one zachodzą chyba pomiędzy podejściami do wykonań, bo tak naprawdę kiedy już zaczynasz grać, to już ta muzyka zaczyna trochę przejmować dowodzenie, więc nie da się do końca wszystkiego zaplanować, wszystkiego wytłumaczyć, wszystkiego opowiedzieć. Zresztą Frank Zappa pięknie powiedział, że pisać o muzyce to jakby tańczyć o architekturze. Czyli o muzyce nie da się do końca tego wytłumaczyć. Muzyka to nie jest demokracja, gdzie wszyscy jakby ci wygrywają, co najpiękniej mówią, bo ona po prostu weryfikuje wszystko. Kiedy już bierzesz instrument do ręki i zaczynasz grać z kolegą, to się okazuje, że to, co mówiłeś, dopiero się okazuje, czy to, co mówiłeś, ma sens. Dopóki nie zagrasz, to nie ma tej pewności, bo ja gdybym wybierał artystów na swój festiwal Enter na podstawie tego, jak oni pięknie mówią, tak jak w demokracji jest, nie? Że oni by opowiadali, program przedstawili, że zagrają pięknie, piękne melodie, rytmicznie i tak dalej, wszystko by opisali, co to się nie będzie na scenie działo i ja bym na nich zagłosował, ich zaprosił, no to byłyby problemy. Także mówienie o muzyce jakby do muzyki ma się nijak tak naprawdę. Uprawiać muzykę, a wiesz, a mówić jak się ją uprawia, to jakby no to jest zupełnie... wiesz, to ktoś, kto nie jest na scenie, nie ma instrumentu w ręku i jakby nie doświadczył tego na własnej skórze, może pisać o muzyce nawet bardzo pięknie, no ale to ciągle nie jest to.
Mi się wydaje też, że wyglądało to, jak ja obserwowałem ten proces, trochę w ten sposób, że najpierw my z Leszkiem się spotkaliśmy, żeby grać. Jak gdyby od tego zaczęliśmy, nie zakładając nic. Później posłuchaliśmy, co z tego wyszło i w zasadzie, co nam się najbardziej z tego podoba. Mieliśmy do wyboru kilka kierunków tego albumu, które mogliśmy jakby obrać i wtedy jakby rozpoczęła się dyskusja. Jak już podjęliśmy decyzję, gdzie z tym iść, to zaczęło się przygotowywanie muzyki. I wtedy po przygotowaniu muzyki znowu jest jakaś ocena tego, gdzie to zmierza, gdzie są pułapki, a gdzie są jakieś szanse. I znowu jakby poddajemy się już tylko emocjom, które jakby popychają to wszystko do przodu. I później z perspektywy jesteśmy w stanie zobaczyć, co z tego wyszło i zastanawiamy się, jak to nazwać, co w zasadzie się wydarzyło. I zaczyna się budować jakaś koncepcja. I to dzieje się równolegle, ale w momencie, w którym jednak muzyka nas niesie, to nawet wszelkie założenia, które moglibyśmy postawić, wypracowane drogą dyskusji, mają się nijak do tego, co...
To muzyka proponuje, tak.
Do tego prowokuje nas sama muzyka. Ona po prostu tym rządzi, bo ona jest najbardziej autentyczna i tu rzeczywiście jakby trudno jest zgłębić, co tak naprawdę sprawia, że ona idzie w takim, a nie innym kierunku.
Ja bym chciał w ogóle wam za tą muzykę podziękować jako słuchacz. No na pewno z mojego punktu widzenia to nie jest muzyka, która się nadaje do jako tło zupełnie. Jest to za każdym razem, gdy włączałem jej fragment, to jakby musiałem wyłączyć wszystko inne w pomieszczeniu, bo mnie wciągała, bo mnie zabierała gdzieś tam. No i za to chciałem podziękować, że potrafi zatrzymać czas, zabrać w jakieś inne miejsce.
Tak, to Glenn Gould mówił o pęknięciu czasu, że dobra muzyka powoduje zagięcie czasoprzestrzeni i to jest jakby ktoś, kto tego doświadcza, to wie o co chodzi.
No i coś takiego tutaj zdecydowanie słychać, chociaż z drugiej strony, wbrew pozorom, są takie momenty na tej płycie, które są bardziej, nazwijmy to, rozrywkowe niż bym się spodziewał, że zaczynałem sobie tańczyć niemalże, siedząc.
No właśnie, słowo rozrywkowe jest w ogóle zagadkowe. Ja się zastanawiam, kto to wprowadził do słownika i kto podjął taką decyzję, że tak się w ogóle mówi na muzykę, że ona ma coś tam w człowieku rozerwać. To jest w ogóle taki nietrafny dla mnie w ogóle termin. Wszyscy się nim posługujemy i wiemy, o co chodzi. Natomiast sama koncepcja, żeby cokolwiek w człowieku rozerwać, to nie jest chyba dobry pomysł, więc ja tutaj zawsze protestuję, jak ktoś mówi, że ja gram muzykę rozrywkową. Ja wolę grać muzykę scalawkową, która raczej, wiesz, człowieka scala wewnętrznie i łączy go z jakimiś tam warstwami, o których być może zapomniał albo których nie dostrzega. Natomiast rozrywanie człowieka na pewno nie jest, wiesz, naszą tutaj rolą, funkcją, ani ambicją. Oczywiście mamy dużo do zrobienia, bo granie muzyki wiąże się z ogromną koncentracją, pilnowania wszystkich szczegółów, dlatego że wykończenie dźwięku, zaczęcie dźwięku, równoczesność grania wspólnego, podążanie za intuicją, inspiracją i tak dalej, to są procesy, które nawet nie są intelektualne, bo zaangażowane jest w nie całe ciało, ręce, nogi, myślenie, aura, nie wiem, energetyka, duchowość, wszystko tam właściwie pracuje. Więc muzyka rozrywkowa jawi mi się bardziej jako jakiś taki podstęp mający na celu sprowadzenie jakby ludzi do roli jakichś takich właśnie nie do końca świadomych istot. Ale są tam rzeczywiście momenty rytmiczne.
I wydaje mi się, że to, co cię zaskoczyło, to może to, że bardzo wielu jazzmenów z racji tego, że uprawiają pewną estetykę, boi się poddać naturalnemu poczuciu tego, gdzie muzyka nas może zabrać, ponieważ stawia sobie samemu ramy tej muzyki. A wydaje mi się, że dla mnie improwizacja, głębia i komunikatywność, prostota i wysublimowanie, te rzeczy mogą ze sobą jakby współistnieć. To nie musi być decyzja tylko w jedną stronę. To tak jak po prostu picie znakomitej kawy albo jedzenie bardzo dobrego jedzenia w restauracji. Czy to musi być do tego stopnia eksperyment, żeby nie dało się tego jeść, albo do tego stopnia przyjemność, żeby nie było tam miejsca na wysublimowanie. Jakby te wszystkie rzeczy mogą się ze sobą w odpowiedni sposób łączyć i wydaje mi się, że po prostu my z Leszkiem nie staraliśmy się hamować tego, gdzie muzyka nas zabiera. Jeśli czuliśmy groove, który może być taneczny, to czemu go za tym nie pójść? Później możemy ocenić, co z tego wyszło i z tego zrezygnować. Jeśli czujemy głębię, to czemu nie spróbować odkryć czegoś bardzo ważnego? Jeśli też czulibyśmy, że to jest coś, co nam nie pasuje, to też byśmy z tego zrezygnowali. To jest po prostu, można i z jednego, i z drugiego zrezygnować, ale równocześnie jedno i drugie może być dobrym wyborem. podejmujemy je, a ludzie oceniają, co z nimi jak gdyby harmonizuje, co jest im potrzebne, jak to w kontekście całości na nich działa.
Generalnie w ogóle bardzo ważna jest cisza też i to właśnie to, o czym mówiłeś, że tam czasami chodzi o ciszę. Ja się bardzo dużo musiałem napracować, żeby nauczyć się grać ciszą, ale ciekawe jest to, że bez pauzy nie ma melodii. To znaczy, jeżeli nie stosowałbyś pauz, to w ogóle by nie było żadnej melodii. Byłoby ta da 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 da. Prawda? Żeby była melodia, musi być cisza, musi być pauza, czyli fraza musi się zakończyć. A w tej pauzie bardzo dużo się dzieje czasami w psychice, bo czekasz na to, co się wydarzy. I to jest czasami dosyć dramatyczny proces. I ja nagrywając dużo muzyki filmowej, bardzo dużo się nauczyłem właśnie czekania w tych pauzach, że grasz dźwięk i nic z nim nie robisz. Patrzysz, co się dzieje, czekasz, jak on rozbrzmiewa. Niech on cię dalej poprowadzi i tak dalej. To jest dla młodego człowieka, który jest ambitny i chce grać dużo dźwięków, dużo nut, dużo płyt, dużo dziewczyn, dużo wszystkiego. Chcesz mieć wszystkiego dużo, to po prostu jest to trudne grać pauzą. Ja na szczęście miałem ten dar, że Byszek Preissner mnie uczył tego. On mi kazał czekać. On mnie tam prawie że linijką bił po palcach, że po prostu zagraj dwa dźwięki i poczekaj, człowieku, posłuchaj tych dźwięków, zobacz, co się z tym dzieje. Także my też stosujemy to. Cisza jest bardzo ważną częścią tej muzyki.
Zakładamy, że część naszych słuchaczy nie słyszała jeszcze ani jednego waszego wspólnego nagrania. Gdzieś tam ktoś może przeczytał jakiś fragment recenzji, w której padły słowa jazz, ale też padło słowo folklor, ale padło też słowo improwizacja, też klasyka. Jak wy to byście przedstawili w ogóle? Bo rozumiem, że to ma być coś pomiędzy.
Zdecydowanie. Po prostu to jest muzyka, która łączy dwa nasze światy i jakby znalazła wspólny fundament dla ich funkcjonowania, więc tu są wszystkie rzeczy, które kształtowały Leszka, wszystkie, które kształtowały mnie, a na pewno uwypuklone są te, które są po prostu wspólne, a wspólnymi zdecydowanie jest improwizacja, która po prostu jest dla nas środkiem wyrazu siebie, środkiem tworzenia muzyki, bardzo takiej osobistej wypowiedzi. No i jest muzyka poważna, która po prostu kształtowała nas jako muzyków od samego początku i w zasadzie w niej odszukujemy jakąś dbałość o dźwięk, dbałość o sonorystykę, o poszukiwanie nowych sposobów właśnie wyrazu na instrumentach, które już tak doskonale znamy, a wciąż jest tam tak wiele do odkrycia. To jest niesamowite, jakie tu jest bogactwo, z którego można czerpać. Więc te rzeczy jak gdyby zawierają się w tej muzyce. Folklor zdecydowanie kształtował mnie. Nie wiem, jak Leszek na to spogląda. Ja jako młody chłopak miałem okazję grać nawet w kapeli ludowej i uczyć się muzyki z różnych regionów Polski. I kiedyś, kiedy trafiłem po studiach do Nowego Jorku na półtora roku, to właśnie w tym takim zderzeniu z tą wielokulturowością tego miejsca poczułem, że ten folklor do mnie wracał jako ogromna inspiracja, taka potrzeba zrozumienia swojej własnej tożsamości. To nagle zaczęło grać dużą rolę, więc to gdzieś w moich frazach, w moim sposobie gry na skrzypcach, który nie jest do końca klasyczny, to jest inne trzymanie smyczka, to jest inne prowadzenie smyczka, inne traktowanie w ogóle instrumentu, poszukiwanie właśnie jakichś nowych dźwięków, nowych brzmień. I wydaje mi się, że to jest bliskie muzykom, którzy grają właśnie muzykę ludową. Oni nie wiedzą, jak się to robi, więc ktoś im daje instrument i grają. Mhm. I są w tym tak naturalni, tak prawdziwi, że próbowanie tego wrzucić w ramy edukacji, w ramy jakiejś wiedzy jest po prostu niestosowne, bo to by ogołociło ich z całej prawdy i smaku tego, co robią.
Nie, tam jest proces edukacji, Adam, bo ktoś musiał im to pokazać. Wiesz, jak jesteś dzieckiem, to patrzysz, jak dorośli grają, łapiesz i naśladujesz, więc tam gdzieś tam ten proces, powiedzmy, inicjacji w każdej muzyce jest.
Ale to wiesz, ale to nie jest taka edukacja, która próbuje z tych ludzi jak gdyby robić coś bardzo książkowego, tylko oni...
To nie jest tak, że profesor siedzi za biurkiem i ci mówi, co masz robić, tylko to tak. Jest jakby, tak, już praktycznie.
Poszukiwanie prawdy o tej muzyce i oni jakby wynoszą to z miejsca, w którym się wychowywali i jakby nikt nie próbuje ich jakby układać w pewne ramy i oni sami, mają kiedyś taką okazję poznać kilku muzykantów, którzy twierdzili, że ja gram bardzo nierówno. Ja za to twierdziłem. Oni grają bardzo nierówno i jakby trudno nam było się porozumieć, czym ta nierówność jest, ale zdecydowanie była innym odczuwaniem czasu.
To ciekawe.
Takie, czy... Ale to byli jazzowi muzycy, czy folkowi muzycy?
Nie, folkowi, wiesz. I jakby u nich, no, ja próbowałem mimo wszystko jakoś zrozumieć tą frazę, jednak w jakiś sposób intelektualny też poczuć ją, ale jak wsadzałem to między takty, no to nie dało się tego jakby w ogóle...
Tak, bo tam jest rubato się wzięło...
To jest tak naturalne, to jest tak organiczne z nimi, Oni z kolei jak widzą, że coś jest zbyt równe, to twierdzą, że to jest nierówne. Więc
to ciekawe.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Wspominasz o tym, że nawet zgłębiałeś muzykę ludową rodzinnego Polesia.
Tak.
I że teraz właściwie można powiedzieć, że ma to związek też z waszą płytą, bo tu i tam podobno jest trójkowe metrum bardzo często.
Dużo tego jest. Ja czytałem opisy Oskara Kolberga na temat Polesia, zanim tam pojechałem, i okazało się, że bardzo dużo z tych opisów jakby mocno określały to, co samemu robię, i to mi dało do zrozumienia, że po prostu w mojej krwi jest dużo miejsc, którymi nasiąkały poprzednie pokolenia mojej rodziny, i to po prostu należy tylko wydobyć, pozwolić temu się dziać, i wtedy ta muzyka się tworzy, najbardziej naturalna dla nas. Nie trzeba tego jakoś specjalnie ukierunkowywać, tylko pozwolić sobie na swoją naturalność, i jakby to wyszło właśnie z tych wniosków. Natomiast pasacaglia, samo określenie jako termin muzyczny muzyki dworskiej, hiszpańskiej, która później stała się inspiracją dla wielu klasycznych kompozytorów, to właśnie była często muzyka oparta na takiej motoryce właśnie w metrum trójdzielnym, a to jest metrum, które chyba i mi, i Leszkowi jest bliskie, mam wrażenie.
W ogóle w Polsce, no bo ta trójca to jest taka święta cyfra, nie? Więc ta trójka to jest bardzo mocny podział. Ale to, co mówiłeś o muzykach ludowych, że oni grają nierówno, to jest bardzo ciekawe, bo ja trochę zgłębiałem temat swego czasu rubato, i to polega na tym, wiesz, skąd to się wzięło, że kiedy para weselna tańczyła, weselnicy tańczyli, na przykład był pan młody z panną młodą, i to było tak, że kiedy pan młody podskoczył tańcząc, to oni czekali z frazą, aż on spadnie. I to jest, krótko mówiąc, to jest trochę na tym polega, że to jest jakby całe granie nierówno polega na prawach grawitacji, to znaczy jeżeli podskoczysz, to potrzebujesz czas na to, żeby spać, czyli generalnie jeżeli dźwięk jest krótki, symbolizujący oderwanie się tancerza od podłogi, który on szybuje do góry wtedy, tak jak smyczek odrywasz od struny, on leci do góry i spada, czyli po krótkim dźwięku jest zawsze więcej czasu potrzebne, żeby zacząć kolejną frazę. I to jest gdzieś tam tak organicznie związane z tańcem właśnie, z grawitacją, z ziemią, wiesz, z korowodami, z zabawą, że ta muzyka jest nierówna, ale dla nich to jest oczywiste. No wiadomo, że tak się po prostu gra i koniec.
Wspaniale, nie?
Nie no, świetna sprawa, w ogóle to wspaniale gracie. Ja chciałem, a propos Hiszpanii chciałem właśnie coś powiedzieć. Cieszę się, że padła ten tytuł waszej płyty. Chociaż nie jestem oczywiście pewny, czy wysłyszałem właściwie, czy nie, ale miałem takie momenty podczas słuchania tej waszej płyty, że gdzieś właśnie się przenosiłem, gdzieś na południe Europy, to granie pizzicato nawet, grałem kiedyś na skrzypcach, więc wiem, jak to się nazywa. Ileś razy rozpoczynacie utwór, prawda, od takiego pizzicato, że człowiek przez chwilę myśli, że to gra fortepian z gitarą klasyczną na przykład.
Nylonową, tak, bo to tak. Są skrzypce renesansowe, które mają struny jelitowe, są strojone o septymę niżej, więc mają dużo tego dołu. To się stało też jakąś podstawą naszej komunikacji, gdzie skrzypce nie są tylko instrumentem grającym linearnie, arko, smyczkiem, melodię, tylko ja często towarzyszę Leszkowi w postaci akompaniamentu, później Leszek przychodzi, ja łapię za smyczek, żeby improwizować arko, więc te rzeczy się ze sobą przenikają. Dla mnie osobiście gitara była zawsze wielką inspiracją i jakby szukałem wśród gitarzystów całej masy nowych dźwięków, sposobów gry, które przejmowałem bardziej niż chyba próbując podążać za skrzypkami jazzowymi. Stąd z tego okresu właśnie jest ta fascynacja pizzicato i tego jest w naszej muzyce rzeczywiście dużo. Ale to z tą pasakalią się w ogóle połączyło znowu w jakiś taki podświadomy sposób, że to jest jednak muzyka też gitarowa, dworska. Nam bardziej chodziło o to właśnie o to, że skoro dworska muzyka, to pomiędzy ludźmi. Skoro dworska, to nie introwertyczna, gdzieś tam w czeluściach, tylko muzyka, która chce towarzyszyć człowiekowi. Jeśli Hiszpania, to również jakieś impresjonistyczne spojrzenie na muzykę, malarskie. To są rzeczy, które można by o tym mówić długo i poszukiwać, ale nam się spodobało już samo brzmienie słowa. Ono już jest plastyczne, ono już ma melodię, ono już ma jakąś tajemnicę, a dziś z perspektywy słuchania tej muzyki można odczytać to słowo na wiele sposobów.
Tu ja włączyłem sobie właśnie na Wikipedii Posakalię i tutaj jest napisane, że ona pochodzi od pasar, czyli przechodzić, i kale, czyli ulica. Czyli to jest hiszpańska pieśń taka wykonywana na ulicy początkowo. Metrów dzielnych, ale dużo pasakali jest też na cztery, więc to nie do końca jest tak, jak oni tutaj, jak tutaj mówią encyklopedyści. I opiera się na wariacjach ostinatowych. Ostinato to jest taki stały rodzaj, jakaś figura, która się stale powtarza.
I tego jest u nas trochę. To jest takie hipnotyzujące. Wtedy, jak poddamy się takim motywom, które są powtarzalne, to jakby daje taki spokój do tego, aby odkrywać muzykę w tych głębszych rejonach. Jak za dużo jest zmiennych, to człowiek nie jest w stanie tego śledzić, a właśnie ten motyw taki, który nas po prostu niesie, sprawia, że mamy przestrzeń na to, żeby zagłębić się w zupełnie inną istotę dźwięku i to jest chyba też piękne w tej motorycznej właśnie muzyce.
Tak, bo istotą uprawiania tej muzyki, którą my robimy, jest puszczenie kontroli, a jeżeli masz za dużo zmiennych, za dużo danych do przetworzenia w trakcie, czyli ta mapa jest naszpikowana płotkami do przeskoczenia i tam jeszcze są różne zagadnienia, że musisz zmieniać metrum, zmieniać tempo, to musisz to kontrolować cały czas i wtedy muzyka nie może swobodnie płynąć.
Cieszę się, że to właśnie teraz mówicie, bo właśnie chciałem przejść do utworu Moon. Utwór Moon plus teledysk to już w ogóle szaleństwo, jak to zostało pokazane. Ale mam wrażenie, że w tych trzech, trochę więcej niż trzech minutach udało się jakby pokazać bardzo wiele rzeczy. No między innymi Adam pokazuje bardzo wiele sposobów właśnie korzystania, tak, z instrumentu. Niektórych to nie potrafię nazwać nawet, ale robisz różne...
Lenio to się nazywa, nie?
Proszę?
Tak, to lenio battuto.
Kolejne batuty, tak, czyli uderzanie drzewcem smyczka o strunę.
Tak, między innymi to się tam dzieje, ale no plus ten fortepian, który momentami jest bardzo właśnie transowy. Jest to taki utwór chyba reprezentatywny dla tego, co chcieliście stworzyć, jako jakiś rodzaj nowej muzyki, do której chyba dążycie, tak, żeby albo to się samo dzieje, żeby stworzyć coś na granicy różnych gatunków, jako nowy gatunek może. No.
My zagraliśmy kilka wersji tego utworu i jedną taką pojechaną właśnie, która nawet nie było tam materiału potem do edycji, do poprawek, bo po prostu od początku do końca. Tam coś chyba jest wrzucone z innej wersji, jakieś tam intro czy coś, ale już nie pamiętam. Generalnie to była jedna, jedyna wersja, która była taka pojechana i myśmy przy osobu stwierdzili, a no tak, to jest właśnie księżyc. Bo tak to szukaliśmy czegoś naokoło, jedna była tak, wiesz, rzuciliśmy się jakby na taśmę i dobra, jedną taką wariacką, która tam po prostu wyszła tak po wariacku i ją umieściliśmy na płycie. W ogóle z Księżycem jest ciekawa sprawa, no bo to całe lądowanie na Księżycu, prawda, gdzie tam się taśmy skasowały, że tam są, ludzie już nie wierzą, że prezydent Nixon zadzwonił na Księżyc ze swojego gabinetu, plus mają wątpliwości, czy tam w ogóle były jakieś kamery, czy nie. Krążą te wieści o tym, że Stanley Kubrick to wszystko w studio nakręcił. To są fascynujące rzeczy. Nie wiemy, czym jest Księżyc, do końca nie rozumiemy tego, czym on jest, jaka jest jego funkcja, jaka jest jego rola. No i ten utwór trochę o tym opowiada, że to jest taka magiczna, jakaś wielka tajemnica, za którą stoi jakaś czeluść, o której nie wiemy.
Dobrze, a to zjeżdżając z Księżyca jednak w takim razie na Ziemię, bo ja byłem też ciekawy, no szukałem opisów tego, co robicie, jak to widzą inni, jak to słyszą, czy wy się osobiście zajmujecie takimi rzeczami? Czy was interesuje to, jak to inni ludzie słyszą? Czy oni jakby dobrze rozumieją z waszego punktu widzenia to, co chcieliście pokazać? Czy was to w ogóle jakby nie interesuje, odbiór?
Nie masz wpływu na to, dlatego że ludzie tak naprawdę słyszą swoją własną psychikę. Muzyka operująca systemem tonalnym, w którym my się poruszamy, jest to 12-tonowy system temperowany, jest pewnym kodem, z którym się wiążą tam różne emocje, nie emocje. Wystarczy, że ktoś dane następstwo nut ma zakodowane jako kojarzące się z daną emocją i on już sobie coś tam zobaczy. Nie masz wpływu na to, co człowiek czuje, słuchając muzyki. Nie możesz tego kontrolować, nie możesz na to wpłynąć. Po koncertach do mnie ludzie przychodzą i jedni mówią, że ja gram jak Errol Garner, dlatego że wysłuchali płyt Errol Garnera wielokrotnie. Inny ktoś mi mówi, że gram jak Chick Corea, bo słucha Chick Corea dużo. Kto inny słucha Hancocka, mówi, że brzmi jak Hancock. Po prostu słyszysz swoje własne wnętrze, kiedy słuchasz cudzej muzyki. Oczywiście tam jest coś do zaproponowania, co my mamy, ale tak naprawdę, kiedy człowiek zwłaszcza jest uwięziony w fotelu i zapłacił 120 czy tam 150 zł za bilet i nie wyjdzie, bo to jest dużo pieniędzy, nawet jak mu się to nie podoba, to nagle, nawet kiedy tej muzyki już nie czuje, ona go nudzi, to zaczyna penetrować własne wnętrze, własne emocje, własne marzenia, własne rozterki, własne plany. No dzieją się potężne procesy wewnętrzne i za to właśnie ludzie płacą te pieniądze za ten bilet. Nie za to czasami, żeby posłuchać muzyki, tylko za to, żeby mieć powód, żeby wreszcie poświęcić ten czas sobie. Pod pretekstem słuchania muzyki jesteś sam w fotelu uwięziony, nikt do ciebie nic nie mówi. My planujemy stworzyć jakieś harmonijne konstrukcje za pomocą wibrującego powietrza, czyli tego zestawu częstotliwości, a człowiek widzi swoje własne wnętrze. I o to w tym wszystkim chodzi.
Tym bardziej właśnie staramy się uwypuklić tę ciszę, bo to jest, bo rozumiemy, że właśnie ta potrzeba bycia ze sobą jest tak ważna, że muzyka jakby definiuje ciszę, cisza definiuje muzykę. Tak więc dobrze zdefiniowana cisza też jest istotna. To musi być cisza, która nie krępuje. To musi być cisza taka bezpieczna. To musi być cisza, przed którą i po której następuje coś, że ona jest niezwykle wymowna i w której po prostu dobrze się czujemy przez chwilę. Wydaje mi się, że to jest ważne. Więc my też przygotowujemy słuchacza na bycie z tą ciszą i staramy się go podprowadzić, żeby ta cisza, to doświadczenie ciszy było rzeczywiście takie znaczące. Takie,
które... Ale wiesz, ale doświadczenie ciszy może być traumatyczne. Jest w społeczności więziennej coś takiego, jak wziąć kogoś na dźwięki, czyli zamykasz kogoś w celi dźwiękochłonnej, gdzie nie dochodzą żadne dźwięki z zewnątrz oraz nie ma odbić, czyli nie ma twardych ścian, tylko wszystko musi być na miękko, żeby jakąkolwiek falę akustyczną wytworzysz, żeby ona się nie odbijała, nie wzmacniała. I taki więzień, on dostaje szału, on zaczyna wariować.
Dlatego cisza bywa właśnie krępująca i wydaje mi się, że nawet w takiej sytuacji koncertowej bywa cisza krępująca. Nie wiemy dlaczego, ale wiemy, że coś się dzieje, co nie powinno być takie, jakie jest. To jest ta sama cisza, a mimo wszystko wszyscy rozumieją, że to nie o tą ciszę chodzi, a cisza, która, nad którą artysta panuje, z innej rodzaju ciszy. I to nie trzeba patrzeć na artystę, można zamknąć oczy, a i tak wszyscy wiedzą, że ta cisza jest sprowokowana, że ktoś ją trzyma jak po prostu na lasso i wie, kiedy wypuścić, wie, kiedy znowu sprowadzić z powrotem. I to jest jakby wyzwanie, jak taką ciszę sprowokować, która jest dobra dla nas i dla innych.
No to jest w ogóle proces terapeutyczny, bo kiedy taki niewyregulowany wewnętrznie człowiek spoczywa w ciszy, czyli jest kompletna cisza, on zaczyna słyszeć swoje wnętrze i tam jest mnóstwo konfliktów, mnóstwo dysonansów, nieharmonicznych rzeczy, płyną w tobie te energie niesharmonizowane, po prostu widzisz to swoje całe cierpienie wreszcie wewnętrzne, swój brak regulowania, no to powoduje to właśnie, że ci więźniowie zamknięci w tym zaczynają po prostu odjeżdżać psychicznie i nie mogą znieść siebie samych, tego wszystkiego, co mają w sobie niewyregulowane. To Platon powiedział, że muzyka potrafi wyregulować człowieka, czyli nawet jeżeli ta cisza, my proponujemy tę ciszę, ale wypełniamy jednak ją od czasu do czasu przestrzenią, która, czy jakimiś działaniem, które harmonizuje tę przestrzeń, prawda? Harmonizujesz, dobierasz te współbrzmienia, to ma być piękne, to ma być pięknie brzmiące, to ma być szlachetne, to ma być przestrzenne. Reżyser dźwięku pilnuje, żeby to było fajnie w stereofonii i propozycja płynie ze sceny harmonizująca ciebie, czyli nawet jak usłyszysz swoją wewnętrzną ciszę, to masz tutaj coś, nad czym możesz się przewieźć, coś, do czego się możesz podłączyć, coś, co cię może to chociaż trochę wyregulować, to człowiek wychodzi poniekąd uzdrowiony z takiego koncertu, bo mu ta muzyka wnętrze wyregulowuje. Te wszystkie obiegi duszy, o których mówił Platon, które są nieharmonijne, którym brak miary i wdzięku, one zaczynają się prostować, bo masz dla tego człowieka propozycję. Patrz, jest harmonia, jest piękno, jest współbrzmienie, jest konsonans, to wszystko jest pod kontrolą. Dlatego ludzie chodzą na koncerty. Mam nadzieję, że państwo to wytrzymają. I do zobaczenia na koncercie w Poznaniu 15 lutego.
Czekamy na was.
Jak byście zaprosili na taki koncert? Bo z jednej strony mamy do czynienia z takim bardzo klasyczną formułą, prawda? Duetu skrzypce i fortepian, ale już o tym wspominaliśmy trochę wcześniej i chciałbym to jeszcze raz podkreślić, że to nie jest tak, że to jest klasyczna formuła, że sam Adam występuje jako kilku muzyków, czasem gra trochę, czasem słychać trochę gitarę klasyczną, czasem słychać, nie wiem, wiolonczelę niemalże, prawda? Że to jest... się bardzo dużo dzieje, chciałoby się powiedzieć, w różnych częstotliwościach, od samego Adama, a jeszcze przecież Leszek dorzuca też bardzo różne odcienie tego fortepianu, tak jakby więcej was było tak naprawdę na scenie.
No jest coś takiego, ciekawa jest taka opowieść o tym, że kiedyś jak się spotykało trzech śpiewaków i próbowali we trzech zaśpiewać jakiś akord, to tak długo szukali współbrzmienia, czyli modyfikowali wysokość brzmienia we trzech, aż się pojawił czwarty głos. I to jest właśnie taka legenda, która być może jest związana z prawdą, że ten układ alikwotów powoduje wytworzenie się kolejnej częstotliwości, która jest jakby wypadkową, jakąś harmoniczną tego, co się dzieje na scenie. I trochę jest tak, że czasami tak się dzieje, że nas jest dwóch, ale ta muzyka jakby jest taka większa, dlatego że następuje spiętrzenie przeróżnych częstotliwości, bo przecież i emocje mają częstotliwości, pragnienia mają częstotliwości, w ogóle organy nawet dlaczego się nazywają organy, no bo mają częstotliwości, jakiś człowiek ma organy w środku, w sobie przecież, nie? To wszystko jest tak naprawdę, Platon powiedział, że rzeczywistość, materia, to jest utwardzona muzyka. Rzeczywistość jest falowa, rzeczywistość jest wibracją, jest częstotliwością, wszystko po prostu wibruje, kręci się, emituje fale. Więc tak naprawdę uprawianie muzyki jest poniekąd budowaniem jakiejś przestrzeni. Nawet Mitan pięknie powiedział, że jest artysta, uprawiając sztukę, manifestuje proces tworzenia niepodległej rzeczywistości. No z tą niepodległością to jest różnie, no bo wiesz, sama grawitacja czy ograniczenia ciała już tutaj powodują szereg ograniczeń. Ale ja myślę, że muzyka jest czymś większym od nas. Jeżeli państwo mają ochotę jakby tego doświadczyć i zobaczyć, jak powstaje muzyka na żywo, która przejmuje dwóch ludzi na scenie, po prostu przejmuje ich normalnie, przejmuje się nimi, posługuje po swojemu, no to zapraszamy.
Tak, słuchając płyty tego nie widać, a na scenie można jeszcze zaobserwować, jak to nami włada, jak to bardzo przejmuje kontrolę nad nami, że my trochę unosimy się. Ta grawitacja przestaje tak działać jak zwykle.
A jednak...
I ona, ta muzyka nas unosi, jakby przestajemy nawet, jakąś różnicę między sobą, a instrumentami, jakiś dystans w ogóle między sobą taki ludzki. Po prostu czekamy na ten moment, kiedy to wszystko się splecie w jakąś jedną całość i tworzymy i jednocześnie tego doświadczamy. Jesteśmy w tym momencie artystami, którzy coś tworzą, ale też tego doświadczają i to jest naprawdę zawsze cudowna przygoda.
Wiesz, muzyka nas wypełnia, muzyka nas harmonizuje, muzyka z nas jakby świeci i potem schodzisz do garderoby i znowu jesteś tym Leszkiem Ożżerem czy Adamem Bałdychem. No i jest to jednak degradacja, nie? Do bycia sobą. A w tym majestacie muzyki, która przez ciebie przechodzi, no naprawdę stajesz się kimś innym i to jest, potem jest taki żal, ludzie tam próbują, wiesz, jakoś to tam nadrabiać tam w wywiadach, czy robią sobie zdjęcia i tak dalej, ale to nie oszukasz tego. Kiedy schodzisz do garderoby, znowu jesteś nikim. A kiedy jesteś na scenie ze swoim instrumentem, grasz, kiedy ta muzyka cię uświęca, wiesz, uszlachetnia i przepływa przez ciebie, naprawdę jesteś przedstawicielem, godnym przedstawicielem rasy ludzkiej w kosmicznej jakiejś takiej świadomości dostojeństwa swojego, ale schodzisz później z tej sceny, no kończy się to, niestety, kończy się to. Jesteś znowu kurczę nikim.
No dobrze, to ja już jestem namówiony, mam nadzieję, że państwo również dali się namówić, żeby być świadkami tego misterium. Dla nas na co dzień, nazwijmy to słuchających bardziej standardowych, nie wiem, popowych, rockowych dźwięków, to dla nas to jeszcze jest, prawda, dodatkowe. Więcej danych będzie trochę w waszej muzyce niż w tej, której gramy na co dzień w radiu po prostu.
No, prawdopodobnie tak, chociaż to jest czasami problem. My mamy na szczęście inteligentną publiczność. Na nasze koncerty przychodzą tylko piękni, wspaniali, mili, sympatyczni, inteligentni, rozwinięci duchowo ludzie. Więc no, jeżeli państwo chcą przyjść na nasz koncert, to państwo się znajdą w doskonałym towarzystwie.
Specjalnie dla Radia Poznań dwóch genialnych muzyków. Świetny pianista Leszek Możdżer i znakomity skrzypek Adam Bałdych. Marcin Rzyski, dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.